Mam nadzieję, że to, co dzisiaj będę mówił, będzie też takim praktycznym przewodnikiem, jak być dobrym chrześcijaninem. Chciałem dzisiaj czytać z Ewangelii Świętego Jana, z rozdziału 13, wersety od 34 do 35. To jest strona 1157. Czytamy. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W dzisiejszym kazaniu chciałem się skupić na tym drugim wersecie przede wszystkim. Gdy zastanawiałem się nad tym, kim jest chrześcijanin, czym różni się chrześcijanin od innych ludzi, to doszedłem do takiego wniosku, że Bóg chce, żebyśmy byli Jego ambasadorami. Chrześcijanin to jest taki ambasador Pana Jezusa Chrystusa. Czym się charakteryzuje ambasador? Poza tym, że jest przedstawicielem danego państwa, przedstawicielem danego króla, w zależności od ustroju państwa, jaki reprezentuje, to charakteryzuje się też tym, że mieszka w specjalnym miejscu eksterytorialnym, z daleka chronionym. Gdy przechodzimy, wiemy, to jest siedziba ambasadora. Gdy jedzie po mieście, ci, którzy byli w większych miastach i mieli okazję coś takiego widzieć, to też wiedzą, co to znaczy, że jedzie ambasador. On jedzie w asyście policji, na jego samochodzie są specjalne flagi, które wskazują, że jest przedstawicielem danego państwa. Jak to wygląda u chrześcijan? Jeżeli my jesteśmy przedstawicielami Jezusa, jeżeli jesteśmy takimi Jego ambasadorami, czy my jakoś się wyróżniamy? Gdy nad tym się zastanawiałem, możemy popatrzeć na różne wyznania chrześcijańskie. Widzimy, co niektórzy z tych wyznawców charakteryzują się odpowiednim strojem. Ornaty, stuły, jakieś koloratki, tego typu rzeczy, odpowiednie szaty w odpowiednich kolorach w ramach tego samego wyznania. Widzimy, idzie wyznawca chrześcijaństwa, widzimy, idzie ambasador Chrystusa. Ale czy na pewno? Czy tak było od samego początku? Gdy ja, już pomijając fakt, że świeccy nie chodzą w specjalnych strojach i nie wyróżniają się, czy by to oznaczało, że tylko klasa duchownych jest ambasadorami Chrystusa? No chyba nie. Gdy tak się zastanawiałem nad tym i zacząłem trochę czytać na temat tego, jak wyglądali na początku chrześcijanie i czym się różnili, znalazłem ciekawy opis stroju duchownych w pierwszym wieku. On nie różnił się niczym od stroju zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba w Imperium Rzymskim. Duchowni wyglądali tak samo jak każdy znajdujący się na ulicach. Dopiero później, na skutek tego, że stroje się zmieniały, ci duchowni zaczęli się wyróżniać, bo używali ciągle tych samych strojów, które były w pierwszym wieku. One później stały się ornatami, stały się bardziej przyozdobione, ale to są stroje normalnych Rzymian z pierwszego wieku, którzy tak sobie chodzili po ulicach. A więc chyba, stwierdziłem, nasze ambasadorowanie, nasze wyróżnianie się jako chrześcijanie nie wiąże się z tym, że mamy w odpowiedni sposób wyglądać. Więc co? Co ma być tym naszym wyróżnikiem naszego chrześcijaństwa, naszego ambasadorowania? Pan Jezus powiedział: wzajemna miłość. Wy macie się wzajemnie kochać. To jest moje przykazanie. Wy, jako chrześcijanie, gdy będziecie się wzajemnie kochać, inni będą wiedzieli, że wy jesteście moimi ambasadorami, moimi przedstawicielami, moimi uczniami. Gdy tak nad tym się zastanawiałem, też sięgnąłem do literatury dawnej i spotkałem taką bardzo ciekawą książkę. Napisało ją dwóch ludzi, nie wiem, czy są wierzący, czy nie, to byli religioznawcy, którzy analizowali pierwsze wieki chrześcijaństwa i rozwój chrześcijaństwa, dlaczego to chrześcijaństwo tak bardzo się rozwinęło. I oni, to była dość ciekawa książka, bo po raz pierwszy z tym się spotkałem, gdzie oni bardzo położyli duży nacisk na miłość wzajemną, jaka panowała w pierwszych zborach. Oni mówili, że ta miłość wzajemna nie była tylko słowami pięknie brzmiącymi, poklepywaniem się po plecach, tylko ona była bardzo praktyczna. Oni stwierdzili, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrześcijanie tak bardzo praktycznie wyrażali tą miłość, że oni stworzyli pierwszy socjal. To znaczy opiekowali się wdowami, opiekowali się chorymi. Gdy ktoś nie mógł pracować, zbór go otaczał opieką i oni stwierdzili, że widzą pewien aspekt rozwoju chrześcijaństwa przede wszystkim w tym, że to chrześcijaństwo położyło na socjal duży nacisk. No, można powiedzieć, znaleźli jakiś złoty środek, ale skąd ten socjal wynikał? Po prostu z wzajemnej miłości, jaka panowała wśród braci wtedy. Gdy przenosimy to na współczesne chrześcijaństwo, to widzimy, że tak niestety różowo już nie jest. Może dlatego, że mamy teraz ZUS, że mamy opiekę lekarską, że nie musimy się tak wykazywać w ten sposób, no bo robi to za nas państwo. Ale czy tylko na pewno, czy my realizujemy w naszym życiu to przykazanie Jezusa, że nawzajem mamy się miłować? I nie chodzi mi tutaj o miłość, o jakiej mówili hipisi, czyli wolną miłość, bo są tego typu grupy na łonie chrześcijaństwa, które w ten sposób rozumieją miłość, o której mówił Jezus. Ale to naprawdę Jezusowi nie o to chodziło. Jezusowi chodziło o miłość, którą byśmy dzisiaj nazwali przyjaźnią. O to, że dla nas drugi człowiek jest kimś ważnym, liczymy się z nim. Ma on dla nas odpowiednią wartość. My wsłuchujemy się w to, co on ma do powiedzenia. My wsłuchujemy się w jego potrzeby. Wiecie, dla mnie takim wielkim świadectwem tego, jak niesamowicie taka miłość działa na innych ludzi, było to, jak kiedyś miałem ochotę wybrać się na wycieczkę do Grecji. I niestety wyjazd był o 2 w nocy z Koszalina. Ja teoretycznie mam prawo jazdy, ale jeżdżę w ten sposób, że raz na 2 lata przejadę się 3 metry i mi to wystarczy. Także to na tym polega moja jazda samochodem. Ja miałem problem z dotarciem do tego Koszalina. Ten problem wziął się stąd, że moja teściowa musiała wyjechać, pomagać w tym czasie drugiej ze swoich córek w opiece nad dzieckiem, bo był chory. Moja żona musiała zostać z dzieckiem, więc nie mogłam je zawieźć. I jeden z naszych braci, brat Mariusz, do mnie mówi: słuchaj, Sławek, nie ma problemu, ja cię zawiozę tam do tego Koszalina. On miał na drugi dzień rano do pracy wstać i iść. Mówię: no dzięki, Mariusz, no ale jakoś sobie poradzę. I opowiedziałem o tym żonie. Wiecie, to świadectwo, to, co Mariusz powiedział mi, to, co ta jego chęć pomocy, powiem wam, bardziej zadziałała na moją żonę i dała jej do myślenia, aniżeli wszystkie słowa, o których ja jej mówiłem przez kilka ładnych lat naszego związku i naszej znajomości. To jej dało więcej do myślenia. Taka prosta propozycja brata: słuchaj, bracie, ja cię zawiozę, poświęcę swój czas, poświęcę tą godzinę swojego spoczynku nocnego po to, żebym mógł ci usłużyć. Na tym polega miłość. Wzajemna miłość chrześcijańska. Gdy taką miłość będziemy mieli, skończą się problemy w zborach. Słyszymy o rozłamach, słyszymy o tym, że ktoś ma jakąś swoją wizję rozwoju zboru, wyprowadza jakiś braci ze zboru, zakłada nowe zbory. Słyszymy, że zbory się nie rozwijają, dlatego że jest jakiś problem, że nie wiem, jedna siostra drugiej siostry nie lubi, jedna siostra spojrzała na drugą siostrę nie w taki sposób, jeden brat powiedział coś drugiemu bratu i tak go to zabolało, że już dalej nie może chodzić do tego zboru. Takie rzeczy słyszymy na co dzień. Czy to jest praktykowanie miłości? Chyba nie. Ja pamiętam, gdy nawracałem się, spotkałem grupę chrześcijan w Koszalinie, którzy właśnie praktykowali takie chrześcijaństwo oparte na wzajemnej miłości. Wiecie, mnie najbardziej ciągnęło do nich nie to, co oni głosili, tylko to, że oni w praktyce tak żyli. Żyli taką wzajemną przyjaźnią, wzajemną miłością. Nie było problemu, żeby spotkać się, żeby na telefon gdzieś pójść, coś komuś pomóc, kogoś zawieźć gdzieś. To była taka praktyczna, normalna, zwykła przyjaźń. I to mnie najbardziej do chrześcijaństwa ciągnęło. Nie wyznawanie Chrystusa, bo akurat ja w tamtym okresie czasu bardziej interesowałem się Buddą czy Krishną, aniżeli Chrystusem, ale te praktyczne aspekty chrześcijaństwa najbardziej mnie do niego ciągnęły. Także gdy obserwujemy tę miłość w praktyce, to widzimy, że nie tylko załatwia wszelkie problemy, jakie pojawiają się w zborze, bo przykładowo, nie wiem, brat Mariusz powie mi coś, co mnie zaboli, to ja nie będę chował urazy w sobie, tylko powiem, no Mariusz, przegięłeś, przepraszam bracie, że tak ciebie ciągle wywołuję na środek, ale powiem, słuchaj Mariusz, przegięłeś, zabolało. Mariusz powie, słuchaj Sławek, no, nie to było moją intencją i na tym problem się zakończy. Tak wygląda miłość w praktyce w naszym zborze. Przynajmniej ja tak doświadczyłem takiej miłości w naszym zborze i dlatego o tym mówię. Ja nie widzę tutaj problemów, dlatego to nie jest jakieś kazanie napominające, tylko właśnie chcę pokazać ten aspekt miłości, jaki u nas funkcjonuje, jaki chcę, żeby się dalej rozwijał. A druga rzecz, taka miłość przyciąga innych do chrześcijaństwa, bo oni widzą, że tutaj jest inaczej, że tutaj nie jest tak jak w świecie. Gdy patrzymy na świat, gdy patrzymy na wzajemne relacje, widzimy, że liczy się interes. Słuchaj, możesz mi pomóc? No tak, ale co ja z tego będę miał? No dobra, ja ci pomogę, ale nawzajem oczekuję, że ty pomożesz mi w tamtym czy w innym, albo będziesz miał u mnie przysługę, czy ja będę miał u ciebie przysługę. I to na takiej zasadzie funkcjonuje, gdy ludzie widzą, że coś gdzieś indziej funkcjonuje, a najlepiej w zborze inaczej, to wtedy są przyciągani do tego. Oni są przyciągani miłością, jaką widzą u chrześcijan. I to jest prawdziwe reprezentowanie Chrystusa. Tak, dla podsumowania chciałem opowiedzieć taką historię, którą wyczytałem u pewnego pastora, jeżeli się nie mylę, anglikańskiego czy z kręgu angielskich kościołów protestanckich, dokładnie nie wiem z jakiego wyznania, który napisał bardzo długą książkę na temat zwalczania chrześcijaństwa charyzmatycznego, dlaczego chrześcijanie charyzmatyczni się mylą, dlaczego nie należy wyznawać poglądów chrześcijan charyzmatycznych. I na zakończenie opisał historię pewnego Żyda, który się nawrócił. Jeżeli chodzi o nawrócenie wśród Żydów, to jest podobnie jak o nawrócenie wśród świadków Jehowych, bo oni praktykują tego typu podejście. U Żydów to wygląda w ten sposób. Gdy Żyd zostaje chrześcijaninem, rodzina ogłasza, że umarł. Odprawia nabożeństwa żałobne, odprawia wszystkie obrzędy żałobne związane ze śmiercią tej osoby najbliższej i tak ją traktuje. Gdy taki nawrócony Żyd idzie i spotyka swoją matkę na ulicy, ona przechodzi obojętnie, udając, że go nie poznaje, udając, że go nie widzi. Oni chodzą w żałobie. I taki Żyd bardzo często, mając do udźwignięcia taki ciężar, wyrzeka się czasami swoich poglądów i wraca z powrotem do judaizmu, bo wie, że jest odcięty od wszystkiego, od wszystkich korzeni, od całej rodziny, od wszystkiego. Podobnie praktykują świadkowie Jehowy. Oni też w momencie, gdy ktoś odchodzi od świadków Jehowy, uważają takiego człowieka za umarłego, wykreślają jego numer telefonu, nie odpowiadają na pozdrowienia. To jest taka stygmatyzacja, taki olbrzymi ciężar do udźwignięcia. Ten człowiek przyszedł do zboru tego pastora. On odbywał z nim szereg rozmów, wykładał mu swój pogląd na chrześcijaństwo. Ten człowiek na koniec odszedł z tego zboru, poszedł do zboru zielonoświątkowego. Gdy spotkał się z nim pastor i się zapytał: słuchaj, bracie, ja uważałem, że ty pojęłeś mój pogląd na chrześcijaństwo i że go podzielałeś. On mówi: tak, ja się z tobą zgadzam. Zgadzam się prawie w 100% z tym wszystkim, co ty mi mówiłeś. Ale wiesz co? Oni mnie kochają. Wy mnie tak nie kochaliście. Dlatego ja wybrałem tamten zbór, bo tam jest miłość. Dlatego chciałem, żebyśmy zastanowili się nad tym przykazaniem Jezusa i spojrzeli na nie w trochę szerszej perspektywie, by ta miłość towarzyszyła każdemu naszemu krokowi, przepraszam za ten trochę niezbyt gramatyczny zwrot, ale żeby każdy nasz krok był nacechowany taką miłością braterską, a wtedy naprawdę będziemy reprezentantami Jezusa i inni będą to widzieć, bo naprawdę jesteśmy obserwowani przez innych, którzy patrzą na nas.